Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. Dwa dni przed Światowym Dniem Walki z Depresją w programie Szlachetne Zdrowie. Dziś będziemy mówić o zaburzeniach depresyjnych. Szacuje się, że z tą chorobą zmagają się 4 miliony Polaków. W studiu goszczę psychiatrów Kamilę Biernacką ze Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy i profesora Napoleona Waszkiewicza, szefa Kliniki Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Witam Państwa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Za nami walentynki, dzień singla, tłusty czwartek, święta, które na niektórych mogą wpływać destrukcyjnie, bo mogą potęgować samotność, poczucie utraty własnej wartości. Czy takie święta mogą wpędzić w depresję? Czy wystarczy tylko zastosować fototerapię, pobyć na słońcu, by humor wrócił? Kto pierwszy?
Tak, uważam, że takie święta jak najbardziej mogą wprowadzić nas w stan depresyjny, ponieważ w święta mamy więcej czasu wolnego. Spotykamy się z rodziną, której na przykład dawno nie widzieliśmy, tak? Każdy ma z nas swoje własne przyzwyczajenia, które kumulują się na przykład w jednym domu i wtedy może to prowadzić do jakichś nieporozumień, wtedy do spadku nastrojów na przykład, co po niektórych z nas. Więc rzeczywiście święta takie mają wpływ na nasze zdrowie psychiczne. Walentynki na przykład, jeżeli ktoś jest singlem, tak, to źle znosi takie sytuacje, gdzie idzie do galerii, wszędzie są porozwieszane, prawda, balony, tak, wszędzie widzimy kwiaty, więc to może też na nas wpływać no, w sposób taki obniżający nasz nastrój.
Ale czy wystarczą tylko te kilka dni, czy to jest jakiś dłuższy proces wpadania w depresję, a te święta tylko ją spotęgują?
Czynników jest całe mnóstwo, bo to jest tylko taki wyzwalacz chwilowego obniżenia nastroju. Aczkolwiek jak się dołoży do takiego, do całej, przepraszam, kubki różnych złych takich odczuć i przeżyć, no to może w tym momencie rzeczywiście jakoś nam tak poskutkować na trochę dłużej. Przeważnie generalnie powinno to mijać, ale no nie zawsze. Tak? To jest tak jak stres do stresu i to w tym momencie się nazbiera całe takie stos czynników, które rzeczywiście może wpłynąć na to, że ten epizod depresji może być wtedy gdzieś tam zauważony albo niezauważony, spostrzegany, bo są różne rodzaje depresji. Tak? Może być maskowana depresja i możemy czuć się po prostu słabo.
A jak odróżnić smutek od depresji?
No tak chwilą chyba, nie?
Tak.
Takim odczuciem, no smutek to jest smutek, tak? Jeżeli reagujemy smutkiem i to się nie utrzymuje, ale za chwilę spotyka nas, nie tylko smutne rzeczy nas w życiu spotykają, więc jeżeli spotka nas coś dobrego, a my nadal się smucimy, czyli takie kryterium depresji spełnimy, tak, że nic nas nie cieszy, co nas wcześniej cieszyło, no to nie jest już sam smutek. To jest smutek już połączony rzeczywiście z takim objawem depresyjnym.
Tak. A zaniżona samoocena, utrata poczucia własnej wartości, to depresja czy chandra, po prostu kiepskie dni?
To są jedne z objawów tak zwanych dodatkowych, które wyróżniamy w objawach depresyjnych, bo tutaj może wymienię, tak? Dzielimy jakby objawy na podstawowe oraz dodatkowe i wśród objawów podstawowych przede wszystkim mamy obniżony nastrój, mamy właśnie apatię, anhedonię, o której pan profesor przed chwilą wspominał. Mamy też takie osłabienie energii, a wzrost męczliwości. Natomiast wśród objawów dodatkowych właśnie to są te, które pani wymieniła, czyli no między innymi na przykład właśnie zaburzenia snu, tak, to są problemy z koncentracją uwagi, to są problemy z pamięcią, to jest utrata wiary w siebie, to może być poczucie winy, to może być pesymistyczne postrzeganie przyszłości, zaburzenia snu i zaburzenia łaknienia.
Czy o depresji mówimy tylko na podstawie objawów? Co to jest w ogóle depresja? Co to za choroba? Na ile ona jest poważna?
W geografii depresja, obniżenie jest terenu poniżej poziomu morza, a w psychiatrii to jest po prostu obniżenie nastroju, ale spełniające określone kryteria, bo jest nastrój depresyjny, jest reakcja depresyjna na przykład na różne sytuacje i to wtedy może ona się przedłużać, ale ona jest związana bezpośrednio z czynnikiem. Jeżeli czynnik minie, albo odpowiedni czas minie, też tak jak w reakcji żałoby. Też mamy niby te kryterium pół roku, ale jeżeli to się przewleka, albo nawet się nie przewleka, tylko w pewnym momencie dojdzie taki brak energii, obniżone poczucie swojej na przykład wartości, no i myśli na przykład, tak, jakieś samobójcze, no to wtedy rzeczywiście to już się zamienia w depresję. Powinniśmy to leczyć i nie tylko, że tak powiem, bazować na tym, że to samo gdzieś tam ustąpi.
Czy w przypadku każdej depresji są myśli samobójcze, o których pan wspomniał?
Nie, absolutnie. To jest objaw nasilenia. Albo trudności, bo myśli depresyjne i takie myśli samobójcze, pamiętam, jak był czas pandemii, to 12% społeczeństwa miało tak naprawdę, więc dużo, tak? Po związanych na przykład z czasem tym covidowym. Więc tak naprawdę no spora, tak? Co ósma praktycznie osoba miała myśli samobójcze, ale myśli samobójcze, realizacja i taka niechęć do życia, to też są różne jakby tematy. Samotność na przykład, tak? Jest kolejnym takim czynnikiem ryzyka depresji, o której też tu pani doktor mówiła, tak? I jest, to jest cały splot różnych czynników. I też co głowa, to inaczej, tak? Bo biologia też nasza się liczy. I biologia, i odczucia, i nasze doświadczenia, i zasoby nasze, na kim możemy się oprzeć, tak? Czy rodzinie, bliskich osobach, tak? Nawet na zwierzętach, tak? Skoro to jest część naszych rodzin, tak? Zwierzaki. Więc też jakby różne reakcje na różne sytuacje mogą być i to nie można traktować jakby tak jednoczasowo.
Co głowa, to choroba, czyli co myśli, co czuje osoba chora na depresję?
No, czuję przede wszystkim nadmierny smutek, tak? Czuję brak energii, ma trudność ze wstawaniem z łóżka. Dla takiej osoby wzięcie na przykład prysznicu rano, czy przygotowanie śniadania dla rodziny, to jest jak wspięcie się na Mount Everest, tak? Ta osoba jest ciągle zmęczona. Obniżony nastrój występuje przeważnie rano do późnych takich godzin popołudniowych. Ma trudności na przykład ze snem, tak? Wcześnie się budzi lub na przykład śpi, ale ten sen nie daje poczucia odpoczynku, tak? Po prostu ta osoba się męczy, jest smutna, ale może też mieć anhedonię, czyli nieumiejętność reagowania zainteresowaniem, tak? Nieumiejętność w ogóle radowania się codziennymi rzeczami. Coś, co wcześniej na przykład nam sprawiało radość, wyjście do teatru, wyjście z koleżankami na kawę, raptem przestaje mieć dla nas w ogóle znaczenie.
Też różny wiek, różne oblicza depresji, bo osoby często w wieku starszym to mają coś takiego, że pewne takie, mózg się z wiekiem nam troszkę starzeje, mają różne choroby, tak, jakieś metaboliczne, reumatologiczne i tak dalej, one też troszkę uszkadzają delikatnie ten mózg i wtedy taka osoba zamiast odczuwać na przykład brak energii, to odczuwa duży niepokój, to się nazywa wtedy agitacja, ma problemy takie poznawcze spore, tak, więc z koncentracją, z pamięcią, z wydobywaniem tych śladów pamięciowych. To jest u osoby starszej, ona będzie w niepokoju bardziej. Z kolei młode osoby, albo bardzo młode, somatyzuje też, w sensie takim, że ma dużo objawów, wszystkie choroby somatyczne, bóle szczególnie się nasilają w czasie depresji, bo obniżony nastrój obniża próg bólu, a więc odczuwanie bólu znacząco się zwiększa. Często jak studentom mówię, to też jak walniesz się na studiach, tak? Czyli w uczelni na przykład, w głowę, tak? A na imprezie, to gdzie bardziej boli? No wszyscy jednoznacznie wskazują, że jednak w pracy i w uczelni, gdzieś przy obowiązkach. Czyli ten nastrój bardzo mocno wpływa też na odczuwanie bólu, takich objawów somatycznych. I dlatego też młode osoby i bardzo młode osoby, depresja młodzieńcza też inaczej wygląda. Paluszek i główka to szkolna wymówka. To też się mówi tak często, tak, o tym. Ale to ma za sobą naprawdę bardzo dużą mądrość taką naukową też. Dlatego, że młode osoby nie potrafią często sprecyzować tego nastroju, opisać go i uciekają w te objawy somatyczne. Częściej boli, w drażliwość, w niepokój, w złość wręcz. I dlatego może to wyglądać taki bunt młodzieńczy, tak? A to może się okazać też depresyjnością. Więc jest mnóstwo objawów.
Trudniej jest depresję zdiagnozować u dzieci, młodzieży, u osób starszych niż u osób dojrzałych?
Generalnie wydaje mi się, że tak, ponieważ tutaj właśnie wkradają się inne objawy, nie tylko te typowe, o których tutaj mówiłam. U właśnie na przykład dzieci, bo zauważamy też zaburzenia depresyjne również występują u dzieci. Proszę pamiętać, że 1% już przedszkolaków, czyli dzieci powyżej drugiego roku życia, w trzecim roku życia ma zaburzenia depresyjne, tak? 2% dzieci w wieku między 6 a 12 rokiem życia również ma zaburzenia depresyjne. I u dzieci na przykład, tak jak tutaj pan profesor mówił, są takie takie niespecyficzne objawy, są bóle brzucha, bóle głowy, mimowolne na przykład moczenie się, tak? Niepokój, płaczliwość, lęk albo zaburzenia zachowania. U młodzieży, no to też mogą to nie być takie typowe objawy właśnie depresyjne, tylko to może być takie rozdrażnienie, może być niepokój, może być łatwe wpadanie w złość, agresja, autoagresja, tak? Jakieś zachowania takie szkodliwe, wpadanie też, korzystanie z używek na przykład. No albo tych właśnie myśli, tendencje, tak? Suicydalne.
A w przypadku starszych osób często myślimy? Starsza osoba, spokojniejsza.
Tak, 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 zgadza się. Myślimy też, że no to jest taki naturalny proces starzenia się, prawda? Tak, osoby opiekujące się często mówią, no jeżeli babcia ma problemy ze spaniem, no to tak, przecież tak osoby starsze mają, prawda? Jeżeli nie je, no po prostu no nie ma apetytu, bo nie wiem, na przykład właśnie boli ją, tak?
Ma jakieś dolegliwości. Czasem powinniśmy zwrócić uwagę, że może to być depresja, z którą tak, tutaj trzeba też walczyć.
Tak, trzeba też różnicować, tak? Na przykład właśnie koncentracji uwagi, czy zaburzenia pamięci musimy różnicować z zaburzeniami otępiennymi, tak? Tutaj o tym musimy pamiętać. I też o różnych chorobach somatycznych, które są.
70% osób przychodzących, na przykład do lekarzy POZ-u, mówi tylko o objawach somatycznych, zwłaszcza wśród osób starszych. My to nazywamy często też depresją tak zwaną maskowaną, czyli maskuje się, ta osoba nie potrafi odróżnić. Ja czasami mówię, a smutek jest? Nie. A popłakać się zdarza? O, jak często. Dlatego często nie jest w stanie też czasami odróżnić. Tak? No, część z nas potrafi czasami swoje nastroje odróżnić, część nie. Część osób starszych nie musi też tak, jakby tego odróżniać. Ale musimy pamiętać, że za tymi bólami, ciężkością nóg, problemami z apetytem, problemami z energią, taką, czyli zmęczeniem, tak zwanym osłabieniem, może stać też depresja. Ale musimy pamiętać, żeby zrobić jednak badania, te, które musimy zrobić.
A tak? Często się zdarza, że właśnie tak. Lekarz rodzinny diagnozuje depresję?
Pewnie, czemu nie? To są bardzo mądrzy ludzie. I ja bym powiedział nawet, że czasami niezwykle mądrzy, dlatego że oni mają wszystkie specjalności do ogarnięcia. Tak czasami niedługo mam też taki propos wykład dla lekarzy też rodzinnych i naprawdę jestem też pod wrażeniem, że tyle różnych specjalności oni muszą znać. Ale też w związku z tym, jak są wątpliwości, to trzeba wysyłać po prostu do psychiatry już.
Dlaczego depresja dwa razy częściej dotyka kobiety, a może tylko jest częściej diagnozowana u pani?
Mówi się o tym tak, że w zasadzie choruje co piąta kobieta i co dziesiąty mężczyzna. Generalnie mężczyźni rzadziej zgłaszają się po pomoc do lekarza psychiatry. Dużo częściej próbują jakby sami sobie tak radzić z objawami depresyjnymi.
No kobiecie łatwiej być słabszą.
Tak, zgadza się. Kobieta ma również, może mieć wsparcie na przykład w pracy, tak, wśród koleżanek, natomiast mężczyzna musi udawać tego, tak, silnego, tak, musi twardo stąpać po ziemi, musi wspierać swoją rodzinę.
Czym tak? Jest ta siła, nie? Wtedy się pyta, czy właśnie siła to jest mówienie o tym i to, czy tak naprawdę słabszą, tak? Tu chodzi o to, że jeżeli ktoś potrafi mówić o tych trudnych emocjach, no to tak naprawdę jest siła. Mężczyźni niestety często ukrywają się za samoleczeniem, tylko oczywiście takim niewłaściwie pojętym, tak?
No właśnie, czy samemu można wyjść z depresji?
Mężczyźni niestety ukrywają się często za używaniem alkoholu. Jest taka pogoda jak teraz, taka słota, taka my to pamiętam, jak w poradni uzależnień pracowałem, taka butelkowa pogoda. Wtedy częściej pili mężczyźni, przychodzili z problemem takim uzależnienia. Natomiast ukrywają się często za właśnie takimi trudnościami, zapijają te problemy, co potęguje tylko tak naprawdę doznania depresyjne. Przez jakiś czas niby pozwala przetrwać, ale oczywiście jest to fikcja, tak? Bo później te zaburzenia depresyjne są jeszcze cięższe. I po prostu rzadziej potrafią o tym rozmawiać. Chyba dlatego też po części rzeczywiście częściej jest stwierdzana depresja u kobiet. Ale w populacji nie wygląda to tak. Mężczyźni coś innego wtedy zgłaszają, tak? Czyli ukrywają się za czymś.
Tak, są wtedy też i zgłaszają bardziej nerwowość, poirytowanie, występuje u nich na przykład agresja, tak? No i zachowania na przykład ryzykowne, tak? Szybka jazda samochodem na przykład, no właśnie korzystanie z używek, tak jak pan profesor mówił.
A czy da się ukryć depresję?
Jeżeli ktoś potrzebuje ukrywać, to wszystko da się ukryć, tylko pytanie po co? Da się ukryć przez jakiś czas, ale później nie jest to rodzaj, że tak powiem, trudności, które się piętrzą. Więc po jakimś czasie i tak to w innej postaci jakieś tam wyjdzie.
A jak depresja wpływa na życie chorego, na jego funkcjonowanie w rodzinie, w pracy? Na ile jest destrukcyjny?
Jest to choroba, która powoduje najczęstszą niepełnosprawność osób. Więc tak naprawdę wypadamy z systemu też rodzinnego na przykład, tak? No bo gdzieś te osoby są później też i oszczędzane z czasem, tak? Nawet później, jak wyzdrowieją, to są czasami oszczędzane, co jest też niedobre. No bo każdy lubi znać, czuć się potrzebnym, tak? Tak jak pani gdzieś tam prosi nas, tak, o jakieś tam poradzenie gdzieś tam, tak. Każdy lubi czuć się doceniony, każdy lubi czuć się w jakiś sposób no swoją wartość gdzieś tam podnosić. Natomiast osoby często są wtedy pomijane. Dlatego takie patologiczne troszkę jest oszczędzanie. No nie jest to wtedy za dobre, ale wypadamy rzeczywiście z systemu też zawodowego, systemu też czasami rodzinnego, tak. Jesteśmy wręcz oszczędzani tak patologicznie. No i chyba raczej trudno szukać pozytywnych skutków tego.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Co najczęściej powoduje depresję?
No to czynników jest bardzo dużo, tak? Generalnie czynniki możemy też podzielić, tak, na, no tak ładnie się wyrażę, endogenne, tak, egzogenne, psychospołeczne, tak, tutaj o endogennych może nie będziemy zanudzać słuchaczy. Natomiast na przykład przy psychospołecznych, no to przede wszystkim duże obciążenie pracą, przewlekły stres, nieprawidłowa aktywność fizyczna, no cóż jeszcze,
cała biologia organizmu, ale też na przykład nasze badania tutaj pokazują, że na przykład dlaczego dochodzi częściej, tak, dlaczego sezonowość jest depresji, dlaczego w taką pogodę występuje depresja. No myśmy też zbadali z panem profesorem Kamińskim, robimy badanie Białystok Plus i też sprawdziliśmy, że na przykład czynniki pogodowe, typu na przykład wilgotność, bardzo mocno wpływa i to paradoksalnie jak to połączyć, bo ja obstawiałem bardziej ciśnienie, nasłonecznienie, tak, że temperatura wpływa, to paradoksalnie wilgotność, bo jednak depresja jest trochę zapalną chorobą. I w tym momencie być może za jakiś czas odkryjemy czynnik, jakiś być może jakiś wirusowy, który pod wpływem, to jest tak jak z przeziębieniem, jak ktoś odkryje tą etiologię, to jakąś nagrodę bardzo poważną kiedyś dostanie. I tak samo w depresyjności. Więc taka pogoda, taka byle jaka, bo jeżeli jest taka porządna zima, mroźna, nie ma takiej depresyjności. Jeżeli jest lato, wiosna, nie ma depresyjności. Natomiast jeżeli jest taka słota, kiedy jest taka duża wilgotność, rzeczywiście to depresyjność obserwujemy. Obserwowaliśmy w badaniu Białystok Plus. Nam wyszło też, że 10% białostoczan ma depresję.
Jakim chorobom towarzyszy depresja lub odwrotnie, jakie choroby towarzyszą depresji? Czy to są naczynia powiązane?
Jak najbardziej u osób starszych, na przykład zawał mięśnia sercowego predysponuje do zwiększonej możliwości wystąpienia zaburzeń depresyjnych, udar mózgu, choroba Parkinsona również, tak, to te akurat choroby współgrają ze sobą. Zaburzenia odżywiania u młodzieży, tak, to też można tutaj, ma wpływ również na zaburzenia depresyjne.
Choroby przewlekłe, reumatologiczne, zapalne, endokrynologiczne,
czy onkologiczne.
Onkologiczne, tak, bardzo. No, też trudno się dziwić, tak, że na przykład szczególnie te z taką średnią prognozą albo złą prognozą, tak, nowotwory powodują największą depresyjność, ale też największy stres w związku z tym. A stres jest czynnikiem bardzo dużym depresji, powoduje też, tak, zaniki niektórych struktur mózgowych. A depresja jest też spowolnieniem tych struktur.
A jaka jest zależność między alkoholizmem, uzależnieniem od narkotyków, od hazardu, internetu? Co jest pierwsze?
Mamy ze 3 godziny chyba, tak? W związku z tym tyle pytań.
No nie, kilkanaście minut jeszcze.
Biorąc pod uwagę na przykład alkohol, on jest czynnikiem, on jest depresantem, więc działa dezaktywując aktywność, dezaktywując taką czynność tutaj okolic naszych czołowych, więc zmniejsza. A depresja jest tym spowolnieniem aktywności naszego czoła, więc tego, które nam jest potrzebne do zauważania, do energii, które aktywuje później następne struktury mózgu. Ale na przykład już przy stymulantach, tak, jest najpierw jakiś wręcz maniakalny może być taki epizod, tak, czyli podwyższenie tego nastroju. Ale jak już ktoś odstawia tą amfetaminę, czy tam te stymulanty, jak ktoś kofeiny dużo używa na przykład, tak, to też podczas odstawienia będzie czuł się depresyjnie. Epizod depresji może być też wyindukowany takim stanem. Więc co jakby substancja, to też różne działania. Ich jest całe mnóstwo.
I tu nie ma znaczenia, co jest pierwsze. Nie wiadomo, co jest pierwsze. Czy depresja, alkoholizm, czy alkoholizm, depresja?
To my musimy to ustalić jako psychiatrzy właśnie bardzo często, bo jeżeli to jest wtórne uzależnienie na przykład, tak, no to najpierw się trzeba zająć depresyjnością, a później jakoś tak jest, że te uzależnienie lekka, czasami pójście w terapię, to też pomaga wtedy, tak? Łatwiej. Jeżeli wcześniej wystąpiło uzależnienie, jeżeli to z powodów takich behawioralnych, że się ktoś naogląda na przykład w rodzinie, że to jest sposób rozwiązywania stresu, tak? Picie alkoholu na różne rzeczy, no to w tym momencie i tak wyindukuje w sobie uzależnienie po jakimś czasie, dlatego trzeba się temu przyjrzeć. Dorosłe dzieci osób uzależnionych, jednak mimo, że czasami obserwowali tę destrukcyjność alkoholu w rodzinie, to po jakimś czasie depresyjność też później swojego rodzica w związku z alkoholem, no to po jakimś czasie jednak przy tym stresie tak się naobserwowali tego, że trudno jest inne wyjście z tej sytuacji znaleźć. Mhm. Dlatego wtedy warto pójść na terapię, przyjrzeć się temu, skąd takie sposoby obserwowania rzeczywistości, skąd takie sposoby też radzenia sobie z emocjami, tak? Bo to jest behawioryzm, jest niezwykle ważny też w psychiatrii, czyli obserwowanie tego, kto jak sobie radzi. Dlatego idziemy na terapię, uczymy się z różnych stron obserwować te emocje. Nie z jednej, tak jak na przykład rodzic obserwował. Dlatego to jest wtedy niezbędne.
Leczenie zawsze powinno pójść po prostu wielotorowo, tak?
A czy chora osoba sama u siebie może zdiagnozować depresję?
Czemu nie? Może. Hmm. Może. Ale no jak ma
wątpliwości,
tak? A jeżeli
my widzimy, że podejrzewamy, że nasz przyjaciel, ktoś z rodziny może mieć depresję, to jak mu o tym powiedzieć, że on potrzebuje pomocy?
Są takie słowa. Na przykład mi się wydaje, że możesz mieć depresję.
Po prostu.
Pójdź. Tak.
Po prostu powiedzieć.
To jest tak jak odczarować mówienie. Tak jak mówienie o samobójstwie nie powoduje większej ilości samobójstw. Tak samo tutaj każdy rodzaj rozmowy będzie zawsze pomocny, bo rozładuje też trudne emocje. A te trudne emocje jest to napięcie. Napięcie równa się stres, a to równa się też depresyjność. Jeżeli stres przewlekle długo trwa, jeżeli ktoś nas o coś zapyta, to czasami nam ulży po prostu.
Czy są osoby, których ta choroba na pewno nie dopadnie, bez względu na okoliczności, w jakich się znajdą? Bo mówi się, że choleryczką jesteś, tobie na pewno depresja nie grozi. Czy to fakt, czy mit?
Depresja dopada każdego, niezależnie od płci, tak jak już tutaj rozmawialiśmy, niezależnie od wieku, niezależnie od warunków
cech
społecznych.
Charakteru.
No wiadomo, że jeżeli ktoś jest taką bardziej tak przebojową osobą, no to jednak ryzyko zachorowania na epizod depresyjny jest mniejszy. Natomiast nie można takiej osoby po prostu wykluczyć. Tak? Wiadomo również, że gwiazdy na przykład tak coraz częściej mówią o tym, że przebyły zaburzenia depresyjne, mówią o tym, a jednak wydaje się, że mają osobowości dosyć silne, tak? Na przykład tutaj, no może przytoczę, tak, jeżeli chodzi na przykład o depresję poporodową, no to przecież księżna Diana, tak, Adele przechodziły depresję poporodową. Jeżeli chodzi o zaburzenia depresyjne, Ewa Longoria, tak, na przykład Kazik Staszewski, Marcin Bosak, tak, to są osoby, które mówią otwarcie o tym, że zaburzenia depresyjne mają.
Niezależnie. Jak jest się profesorem psychiatrii, też można mieć depresję. O tym też trzeba pamiętać.
Ale pan będzie umiał szybciej ją u siebie zdiagnozować.
Nie wiem. Ja zobaczę, jak będzie to wtedy. Trudno powiedzieć.
A
właśnie.
Kiedy należy zgłosić się do psychiatry na diagnozę depresji?
No. Jak mamy chyba trudność. Ja tak myślę sobie, że niezależnie od trudności, bo to się, jakby depresja jest całym sztabem tych różnych trudności. Jeżeli... Czy podejrzewamy, czy jest coś takiego, że mam wątpliwość, a może to jest to, a może coś innego, no warto podejść i porozmawiać, bo to naprawdę możemy dostać wsparcie i możemy rzeczywiście nie rozwinąć tego pełnego epizodu depresyjnego. Być może trzeba coś zmienić w stylu swojego życia, tak, w odczuwaniu na przykład, w rozumieniu pewnych emocji i wtedy to też może protekcyjnie działać na takie wyzwolenie ewentualnego epizodu depresyjnego.
A jak leczy się depresję?
Warto też pamiętać, że psychiatra to jest lekarz jak każdy inny, jak lekarz rodzinny, tak? Po to uczymy się tyle lat, po to się specjalizujemy, żeby państwu po prostu pomagać. Nie ma co demonizować psychiatrii, tak? Nie ma co demonizować szpitala psychiatrycznego czy poradni zdrowia psychicznego, bo przecież po to one są, żeby ludziom pomagać.
Czy w pozbyciu się depresji możemy obyć się bez leków?
Generalnie myślę, że no, na pewno warto o tym porozmawiać. Jeżeli to jest jakiegoś lekkiego takiego nasilenia, jeżeli to jest po prostu nastrój depresyjny, tak, to możemy się temu bardziej przyjrzeć, pójść na terapię. Tak? Natomiast no, możemy też zająć się swoją aktywnością, dietą, tak? Bo różne rodzaje diety są, które pomagają, jakieś śródziemnomorskie i tak dalej, które mają znaczenie w obniżeniu depresyjności. Natomiast jeżeli czujemy, że nam bardzo źle, to ja bym jednak sugerował pójście do lekarza, a wtedy psychiatra jednak włącza leczenie, bo po co mamy się męczyć też na siłę?
Tylko też trzeba pamiętać o tym, żeby jednak stosować się do zaleceń psychiatrycznych. Niestety no moje doświadczenie w pracy z pacjentami pokazuje, że pacjenci na własną rękę, jeżeli poczują się trochę lepiej, odstawiają leki, tak? Bez konsultacji z psychiatrami i w ten sposób mogą pogłębić epizod depresyjny. Po prostu leczenie nie zostało jeszcze skończone. Tak?
A czy łatwo jest dobrać leki? Czy zdarzają się sytuacje, że leki na jakąś osobę nie działają?
No wtedy mówimy o lekooporności depresji, ale to za tym się kryje tak dużo czynników, choćby osobowościowych, trudności różnych, tak? No bo w jaki sposób dajemy leki przeciwdepresyjne, czasami one pomagają też tolerować frustrację pewną. Jeżeli ktoś żyje w trudnych bardzo warunkach, no i nie zmienia tych warunków, no to damy te leki, ta osoba będzie mniej depresyjna. Ale jeżeli odstawi te leki, te warunki nadal będą działały, tak? Trudne i ten ogromny stres, no to w tym momencie bardzo łatwo z powrotem wrócić do epizodu tego depresyjnego. Dlatego warto jedno i o drugie zadbać. Czyli żeby nie mieć tych czynników, które są spustowymi czynnikami, a więc przede wszystkim stresu.
A czy z depresji możemy się wyleczyć, czy ona jednak będzie co jakiś czas powracać?
Badania pokazują, że 30 nawet do 50% populacji przeżyje lub przeżyło przynajmniej jeden epizod depresyjny w swoim życiu. Natomiast dobrze dobrane leki, dobra terapia może powodować, że epizod depresyjny nie nawróci. Natomiast każdy kolejny jakby epizod depresyjny, to już wtedy rozpoznajemy zaburzenia depresyjne nawracające. Może nie wrócić, natomiast no niestety praktyka pokazuje, że jednak te epizody depresyjne powracają.
Czy leki przeciwdepresyjne uzależniają?
Oczywiście, że nie. Tutaj to warto podkreślić. Leki przeciwdepresyjne nie są to leki uzależniające. Można je stosować długofalowo. Przede wszystkim no, przy pierwszym tak epizodzie depresji powinno się stosować przynajmniej te 9 miesięcy, tak, maksymalnie no 2 lata. Potem możemy myśleć o próbie odstawienia tych leków. Natomiast proszę pamiętać, że leki przeciwdepresyjne nie uzależniają.
Czy są jakieś działania niepożądane, jeśli chodzi o leki przeciwdepresyjne?
No jak każde leki mają działania niepożądane, prawda? No, rozwiniemy ulotkę ibuprofenu czy paracetamolu, tam jest przecież bardzo dużo działań niepożądanych. Natomiast te działania niepożądane zdarzają się relatywnie rzadko.
Ale my też jako psychiatrzy korzystamy z tych działań niepożądanych, bo my je celowo czasami wybieramy. Niektóre leki działaniem takim niepożądanym jest na przykład nadmierna senność, tak? Niektórym uspokojenie, czasami pobudzenie, aktywacja. Więc jeżeli jest osoba młoda, która nie ma energii, to ta aktywacja wtedy pasuje, tak? Ale osobie na przykład starszej
jest
danie tego leku...
Jest to działanie pożądane.
Tak, ale danie leku osobie starszej, która jest w tym niepokoju, w tej agitacji takiej, tak? No to wtedy wiadomo, że tego leku nie wybierzemy. Także my rozważamy chyba tak wiele różnych czynników.
Niektóre leki przecież powodują, mogą powodować wzrost łaknienia, tak? To też jest jako działanie pożądane, prawda? U osób starszych na przykład.
Czego nie mówić osobie cierpiącej na depresję?
Weź się w garść, tak? To jest przede wszystkim taki slogan, który no, jest bardzo niepożądany w danej sytuacji. Albo przestań, to tylko smutek, daj spokój, poradzisz sobie, tak?
To w takim razie co mówić?
Starać się wesprzeć, powiedzieć, jestem z tobą, rozumiem cię, słucham cię, tak? Możesz mi powiedzieć, jeżeli źle się czujesz, możesz mi o tym powiedzieć.
A jak pracodawca ma pomóc, może pomóc swojemu pracownikowi?
Chyba zrozumieć, porozmawiać z nim, żeby chyba też się nie obawiać tego, tak? Że, znaczy też widać, czy ktoś pyta z troską, po prostu. Więc jeżeli z troską ktoś pyta, to tak myślę sobie, że raczej reakcji innej nie będzie, tylko jak wsparcie. Chyba, że ktoś ma trudność z braniem pomocy czasami, tak? No to wtedy może za jakimś niepokojem zareagować. Ale generalnie takie rozmawianie, wykazywanie troski to chyba jest podstawą takiego wspólnego życia w społeczeństwie.
Na zakończenie, co zrobić, by nie dopadła nas depresja? Jak żyć?
No, przede wszystkim prowadzić taki zdrowy, higieniczny styl życia, tak? Ważna jest aktywność fizyczna, ważna jest zachowanie tego balansu między pracą, między odpoczynkiem. Sen jest również ważny. No, mówi się o tym, że powinno być te 8 godzin snu, natomiast uważam, że to jest osobniczo zmienne, ponieważ sen po prostu powinien nam dawać poczucie takiego odpoczynku, tak? To jest bardzo ważne.
No i chyba mówmy o trudnościach, o emocjach, bo to w jakiś sposób też odczarowuje te następstwa, które po tym są. Czyli jest to siła, tak jak mówiliśmy, tak? Jest to rodzaj takich naszych zasobów.
Zadzwońmy do babci, do dziadka. Powiedzmy, cześć babciu, tak? Wspierajmy po prostu, tak? Osoby starsze.
I pamiętajmy, że zdrowy styl życia to dobra recepta na szczęśliwe życie. O tym, jak poważną chorobą jest depresja, że nie wolno jej lekceważyć, a przede wszystkim jak sobie z nią radzić, mówili dr Kamila Biernacka ze Szpitala Psychiatrycznego w Choroszy i profesor Napoleon Waszkiewicz, szef Kliniki Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Dziękuję Państwu za przybycie do studia.
Bardzo dziękuję.
A do usłyszenia, mówi Renata Reda. Zapraszam do słuchania programu Szlachetne Zdrowie za tydzień o tej samej porze na naszej antenie i w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.